Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się w Tygodniku Politycznym, w magazynie specjalnym poświęconym Janowi Pawłowi II z okazji stulecia urodzin. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj ojciec dr Maciej Zięba, dominikanin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ojciec Maciej Zięba jest autorem wielu publikacji o Janie Pawle II. Jest, można powiedzieć, nauczycielem pomagającym nam zrozumieć postać Jana Pawła II. W chwili obecnej prowadzi, nie tylko w chwili obecnej, ale od wielu lat, Instytut Tertio Millennio, zajmujący się promocją myśli Jana Pawła II w postaci między innymi dwóch edycji szkół, letniej i zimowej dla młodzieży, przybliżającej myśl Jana Pawła. Bardzo się cieszę, że ojciec przyjął nasze zaproszenie. Wśród nas są dzisiaj również profesor Wiesław Ratajczak, europeista i polonista. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mogę dodać, że i profesor Ratajczak, jak i ja jesteśmy uczniami ojca Macieja Zięby. Bardzo się cieszę, że w tym gronie możemy się dzisiaj zobaczyć. Oraz jest z nami profesor Krzysztof Brzechczyn, historyk, filozof, publicysta Gazety Obywatelskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
A naszą rozmowę chciałbym rozpocząć od kwestii Jan Paweł II, a polityka. Ojcze Macieju, chciałbym rozpocząć od ojca. Zróbmy taki eksperyment myślowy i wyobraźmy sobie, że Jana Pawła by nie było. Jak wyglądałaby polityka, szczególnie w kontekście polskim? Wiemy, że Jan Paweł II był tym, który dał nam wyobraźnię nadziei w okresie PRL-u. Po upadku żelaznej kurtyny, po upadku komunizmu był tym, który dawał nam również tropy i znaki, które pozwoliły nam być społeczeństwem lepszym, dojrzalszym. Jak wyglądałby świat polityki, przede wszystkim polskiej polityki, gdyby nie było w nim Jana Pawła II? Pytam ojca Macieja Ziębę.
No szczerze powiem, że nie przepadam za takimi political fictionami, bo one są no właśnie bardzo złudne i można dowolne rzeczy, dowolnie wyginać rzeczywistość, ale tak no na pewno to faktem jest i to można pokazać na wielu przykładach. Jan Paweł II był jedynym, który w 1978 roku i potem przez kolejne wiele lat mówił o jedności europejskiej, mówił o zjednoczeniu Europy, o tym, że podział jest sztuczny, nieprawdziwy, kiedy wszyscy w Europie z obu stron muru berlińskiego, z obu stron żelaznej kurtyny, no byli przekonani, że ten podział jest utrwalony no, na wiele, wiele dziesięcioleci, bo każde jakiekolwiek naruszenie status quo oznaczałoby wojnę atomową, czyli zagładę przynajmniej kontynentu, a może i ludzkości. Więc ponieważ tyle było tej broni atomowej z obu stron, to właśnie ani wschód, ani zachód już nie chciały żadnej zmiany, a papież właśnie ignorował to i od początku swojego pontyfikatu, podczas pielgrzymki w Polsce w 1979 roku, właśnie mówił, że jest to podział zewnętrzny, tylko sztuczny, polityczny, a prawdziwy, głęboki, kulturowy, duchowy, jednak woła o jedność Europy. No i konsekwentnie jakby w te szczeliny, kiedy zmruszał trochę ten mur berliński, kiedy troszkę też właśnie te kłopoty ekonomiczne wszystko nachodziły i pojawia się później, prawda, Ronald Reagan ze zmianą pewną polityki. To też jest ważna komponenta, ale właśnie na Reagana wielki wpływ na Jan Paweł. Jest zapisek Reagana z 2 czerwca 79 roku, że oglądał transmisję z placu ówczesnego zwycięstwa, dziś Piłsudskiego, i miał łzy w oczach, jak słyszał te słowa: niech wstąpi duch twój i odnowi ojcze ziemi, tej ziemi. Więc na pewno byłoby to wszystko jakoś gorzej, wolniej, później, a może co gorsze krwawo. Ale więcej już nie jestem w stanie w fikcji snuć.
Profesor Krzysztof Brzechczyn, jak pan postrzega rolę Jana Pawła II w polityce?
Tutaj na pewno trzeba byłoby odróżnić dwa wymiary. Wymiar polski i międzynarodowy. Jeżeli chodzi o ten wymiar międzynarodowy, no tutaj się trzeba zgodzić z ojcem Ziębą, że Jan Paweł II był właściwie jednym z trzech takich osób, które w skali międzynarodowej wpłynęły, czy przyczyniły się do upadku komunizmu. Gdybyśmy chcieli pisać historię upadku komunizmu, to na pewno trzeba byłoby wymienić Jana Pawła II, Ronalda Reagana i Gorbaczowa. I teraz rola Jana Pawła II polegała na tym, że on, można powiedzieć, przygotował taki ideowy grunt pod upadek komunizmu. Ronald Reagan ten upadek wymusił, no a Gorbaczowowi nic nie przyszło do głowy, no i musiał to po prostu realizować. Musiał przyznać, że komunizm jest bankrutem nie tylko w sferze ideowej, ale przede wszystkim ekonomicznej, bo to były takie te przyczyny jakby podstawowe pierestrojki. Chciał on unowocześnić komunizm po prostu, no ale mu na szczęście nie wyszło, no i przy tej okazji system się zawalił. Ale te podwaliny, można powiedzieć, takie ideowe pod upadek komunizmu właśnie stworzył Jan Paweł II swoimi trzema encyklikami, które tutaj chodzi mi przede wszystkim o encyklika o pracy ludzkiej,
Laborem Exercens.
Tak. Centesimus Annus i Solicitudo Rei Socialis. Akurat wymieniam nie w kolejności chronologicznej. I tam Jan Paweł II zawarł polemikę z komunizmem, ale też z kapitalizmem, tak? Bo tutaj trzeba powiedzieć, że Jan Paweł II odrzucał komunizm, odrzucał marksizm, ale jednocześnie pewne elementy takiego myślenia marksowskiego zachowywał, bo on na przykład posługiwał się takim pojęciem struktury grzechu, czyli odrzucał, powiedzmy, taki marksistowski kolektywizm, ale to nie oznaczało, że akceptował tak do końca liberalistyczny indywidualizm. Tutaj ten wymiar społeczny człowieka był dla niego ważny, istotny, i to się zawierało też w takiej propozycji reformy nie tylko komunizmu jako systemu takiego totalitarnego, ale również kapitalizmu, liberalistycznego kapitalizmu. No tutaj, powiedzmy, z tym akurat mu tak do końca Janowi Pawłowi nie wyszło, no bo ta transformacja ustrojowa w latach 1989-1991.
Panie profesorze, a ten aspekt Polski jeszcze, bo chciał pan na początku zaznaczyć tą różnicę między aspektem międzynarodowym a aspektem polskim.
No ten aspekt polski polegał na tym, że Polacy po pierwsze mogli się poczuć dumni z tego, że są Polakami, tak? Bo tutaj Jan Paweł II był przywódcą Kościoła powszechnego. I dwa, wspominając tą pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, najkrócej można powiedzieć, że Polacy wtedy się mogli policzyć, tak? I to jest właściwie ten wymiar.
Wiesław Ratajczak, jak pan profesor postrzega rolę Jana Pawła II w kreowaniu współczesnej polityki? Jaką rolę, jak będzie zapisany w historii, w kontekście politycznym właśnie, pytam profesora Ratajczaka.
No, ogromnie trudne pytanie. Może spróbuję nieco inaczej niż ojciec Maciej Zięba ustosunkować się do tej propozycji, by pomyśleć, co by było, gdyby nie Jan Paweł II, co by było w Polsce, może na początek. Przyznaję, że kiedy o tym myślę, to mam w pamięci, w wyobraźni wizję Tadeusza Konwickiego z Małej Apokalipsy. Pewnie byłoby takie łagodne, powolne gnicie. Myślę, że warto ten stan nie tylko polityczny, ale przede wszystkim moralny, bo znów w nauczaniu Jana Pawła II oddzielanie poziomu politycznego od innych nie jest właściwe. Ale powracając do wątku, ten stan polityczny, moralny, kulturowy sobie przypomnieć. Ten syłkowego Gierka, ten lat 80., kiedy pontyfikat się rozpoczyna, to przecież jest to Polska, w której zjawiskiem powszechnym, powiedzieć można zjawiskiem społecznym, jest aborcja, jest przyzwolenie na ten proceder i ogromna jego skala. Jest swego rodzaju zawieszenie broni między światopoglądem religijnym a światopoglądem materialistycznym. Jest takie podwójne życie, pewnie w większości obywateli Rzeczpospolitej Ludowej. Wszystko to składa się na rzeczywistość, do której nie potrafię inaczej nazwać niż zgniłą. I pojawienie się na polskim horyzoncie historycznym Jana Pawła II i wypowiedzenie tych słów, które już zostały przez ojca Macieja przytoczone, tę rzeczywistość odmienia. To jest wpuszczenie światła, to jest wpuszczenie powietrza, to jest po prostu nowe życie. Także pod względem politycznym, ale oczywiście nie oddzielałbym tych poziomów.
Chciałbym w tym wątku zapytać jeszcze ojca Macieja Ziębę, czy można mówić o pewnej specyficznej etyce politycznej Jana Pawła II, którą zaproponował on światu, zaproponował on przede wszystkim politykom.
Znaczy, tego nie jestem pewien, bo jednak to jest etyka chrześcijańska, którą po prostu w sposób wizyjny i zarazem bardzo konkretny papież stosował. Owszem, wprowadził pewne pojęcia, tutaj pan profesor słusznie zauważył, o strukturach grzechu, no tylko bym się jedno, czyściłbym to z Marksa. Bo jeżeli już mówimy o prawach Marksa, to właśnie była polemika z Marksem, bo ci teologowie wyzwolenia, którzy byli pod wpływem marksizmu, a było ich wielu, to oni ukryli pojęcie grzechu strukturalnego. I właśnie kapitalizm był obciążony grzechem strukturalnym, a tu była polemika, że to nie jest strukturalny grzech, tylko są struktury grzechu, a więc takie, które pomagają budować grzech, powielają grzech, zmagają jego zasięg. To była właśnie raczej polemika z marksizmem, ale właśnie myślę, że więc potrafił w taki oryginalny sposób diagnozować i budować właśnie głębszą analizę socjalizmu, mówiąc, że korzeniem błędu socjalizmu jest błąd antropologiczny. Pokazać właśnie na tym głębokim antropologicznym poziomie. Ale bałbym się, że specjalną etykę wymyślił czy ułożył. Potrafił zaaplikować precyzyjnie, a zarazem wizyjnie. To było takie wielką siłą papieża. Że potrafił w konkret polityczny zaprząc różne instytucje i działania bardzo konsekwentne, długofalowe, wieloplanowe, a zarazem mieć tą wielką wizję etycznych celów, do których należy dążyć.
Mhm. Ilość wątków, do których odnosi się Jan Paweł II przede wszystkim w swoich encyklikach, ale także w przemówieniach, zawsze powodowała pewne zamieszanie. Jana Pawła II próbowano jakoś uszufladkować, a to, że jest właśnie zreformowany marksistą, a to, że jest wyznawcą kapitalizmu, ale po latach wiemy, że Jan Paweł II nie dał się zaszufladkować. Pokazuje przede wszystkim pewną wizję chrześcijańską, tak jak ojciec Zięba wskazał, takim wyznacznikiem tej wizji jest właśnie motyw antropologiczny, pytanie, kim jest człowiek, i wywodząc tą wizję antropologiczną z Ewangelii, Jan Paweł pokazuje zawsze odmienną, aniżeli w systemach politycznych, wizję. To rzeczywiście chyba się udało, prawda? Pytam profesora Ratajczaka, że Jan Paweł II pozostaje zawsze sobą i nie daje się wpisać w żadną doktrynę, w żadną ideologię.
Na pewno tak. Pozostaje też osobą niezwykle wiarygodną i autentyczną w tym, co głosi. Kiedy pomyśleć o Janie Pawle II jako o filozofie, jako o robotniku, jako o artyście, to przecież są to tak różne role społeczne, które się w jednym człowieku łączą i pozwalają mu o tych rozmaitych aspektach, o rozmaitych sytuacjach człowieczego życia mówić w sposób niesłychanie wiarygodny. To myślę jest także przyczyną tak szerokiego zasięgu jego myśli.
Mhm. Proszę Państwa, kończymy ten wątek.
Jeśli można jeszcze dodać coś, to warto wspomnieć o tym, o wcześniejszej drodze Jana Pawła II, czyli Karola Wojtyły, bo jego koncepcje były też zakorzenione w polskiej filozofii. Tutaj są takie dwie ważne prace, Osoba i Czyn i Miłość i Odpowiedzialność, gdzie on na przykład, praca Osoba i Czyn została opublikowana w 1969 roku i tam są wyraźne odwołania do Solidarności, tak? I tam widzimy też takie połączenie indywidualizmu z wymiarem społecznym.
Solidarności, ale nie Solidarności jako ruchu politycznego Solidarności, ale filozofii Solidarności.
Tak, jako przymiot, jako rzeczownik.
Tak jest. Uściślam to, żebyśmy, żeby słuchacze mieli jasność. Proszę Państwa, zostańcie z nami, kontynuujemy naszą rozmowę. Przechodzimy do części drugiej.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Rozmawiam z ojcem Maciejem Ziębą, profesorem Krzysztofem Brzechczynem, profesorem Wiesławem Ratajczakiem, a w części drugiej naszej rozmowy o Janie Pawle II chciałbym przejść do kwestii Kościoła. Są pontyfikaty, są postacie papieży, którzy rozpoczynają jakieś rewolucje. Takim pontyfikatem był na pewno pontyfikat Jana XXIII, który podjął decyzję o otwarciu Soboru Watykańskiego II, ale też są te pontyfikaty papieży, którzy mają przydomek wielki. Ma się rozstrzygnąć, między innymi pisze o tym w ostatnim liście papież emeryt Benedykt XVI, że warto na tą sprawę zwrócić uwagę i przypuszczam, że się rozstrzygnie w takim kierunku ten przydomek także dla Jana Pawła II, bo bezsprzecznie był to wielki papież. Można powiedzieć, że tak jak Kościół, jak mówi to przysłowie, młyny kościelne mielą powoli, mielą wolno, to są takie pontyfikaty, w których te młyny kościelne bardzo przyspieszają na każdym poziomie. W poprzedniej części profesor Ratajczak wskazał wielowątkowość pontyfikatu Jana Pawła II, odwołanie, komentowanie tych niemalże wszystkich najważniejszych sfer naszego życia. I myślę, że Jan Paweł II takim papieżem przez historię zapamiętanym będzie. Chciałbym Was jednak zapytać, to jest pytanie, które siłą rzeczy musi być potraktowane wybiórczo, ale chciałbym Wam zapytać Was, która z dziedzin życia kościelnego, eklezjalnego jest Waszym zdaniem najbardziej, w której z tych dziedzin Jan Paweł II miał największy wpływ, największe oddziaływanie. Rozpocznę od profesora Brzechczyna, który reprezentuje perspektywę kościoła protestanckiego i też jestem ciekaw, jak pan profesor by właśnie widział oddziaływanie Jana Pawła II na kościół z tej zewnętrznej w stosunku do kościoła katolickiego perspektywy. Profesor Brzechczyn.
Tutaj warto przypomnieć powiedzenie Zbigniewa Brzezińskiego, który swego czasu spotykał się z Jimmy Carterem i z Janem Pawłem II i powiedział, że spotkał się zarówno z moralistą, jak i z mężem stanu. Tylko problem był taki, że Jimmy Cartera określał jako moralistę, a Jana Pawła II jako męża stanu. I tu wydaje się, że to oddaje też prawdziwość oceny Jana Pawła II, bo wydaje mi się, że on był przede wszystkim wielkim przywódcą. Nie był typem przywódcy, typem reformatora, tak? I tutaj trudno, powiedzmy, powiedzieć czy wskazać jakieś dokonanie jakiejś instytucjonalnej reformy Kościoła. Na pewno polityka wschodnia Watykanu uległa zmianie, chociaż personalnie...
No tu bym musiał jednak, polemizować. No, reforma prawa kanonicznego, zbudowanie zespołu, który opracował nowe wydanie katechizmu Kościoła katolickiego.
Z zewnątrz to powiedzmy widoczne jest przede wszystkim zaangażowanie ekumeniczne Jana Pawła II. Spotkanie w Asyżu, gdy Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski, to zawsze ten wymiar jego pielgrzymek miał zawsze charakter taki ekumeniczny. Złożył on wizytę w synagodze, w meczecie, tak więc tutaj przede wszystkim...
No, tak jest, jest pierwszym papieżem, który odwiedził synagogę rzymską, prawda?
Właśnie, czyli tutaj warto wskazać na taki ekumeniczny i uniwersalny charakter pontyfikatu Jana Pawła II, no, ale w porównaniu z innymi papieżami, no to ja bym powiedział, że on chyba jednak jest takim wielkim reformatorem struktur wewnętrznych Kościoła, to chyba jednak nie był, porównując powiedzmy go z Janem Pawłem II i z Soborem Watykańskim II, tak? Także tutaj takich powiedzmy doniosłych...
Z Janem XXIII miał pan profesor na myśli.
23, przy was.
Ojciec Maciej Zięba, który z momentów eklezjalnych uważa ojciec za najbardziej istotny w pontyfikacie Jana Pawła II?
Czy to, co dla mnie jest najbardziej istotne i najtrudniejsze do przekazania, to jest taka właśnie wielka spójność myślenia, działania, także modlitwy. I w związku z tym w każdym z tych obszarów, różnych obszarów, można pokazywać podobny sposób działania. Właśnie słusznie pan profesor zauważył ten wymiar na zewnątrz Kościoła ekumeniczny. Ogromne zaangażowanie Jana Pawła w dialog i pilnowanie też niesłychanie dialogu ze Wschodem. Tamte kłopoty takie właśnie z cerkwią rosyjską, która była bardzo wroga i nieprzychylna i ciągle taka jest dosyć zamknięta w sobie, ale odwiedził z 15 wtedy cerkwi autokefalicznych 14. I właśnie dokonując przełomu w Grecji, w Rumunii, w różnych właśnie tych ogromnie, więc na wschód i dialog z protestantami o usprawiedliwieniu, podstawowy temat. Właśnie zresztą kardynał Ratzinger wtedy był bardzo zaangażowany, oprócz w tych sekretarzy jedności chrześcijan. Ale właśnie pierwszy papież w synagodze, jak słusznie zauważamy, ale też pierwszy papież w meczecie właśnie i w świątyni buddyjskiej. Jednak spotkanie w Asyżu, nawet w kościele, to międzyreligijne, bo to jest ten inny poziom dialogu z wielkimi religiami monoteistycznymi, które zresztą potem podczas pielgrzymki w Ziemi Świętej w 2000 roku będzie bardzo mocno podjęte, no to są epokowe wydarzenia. Właśnie papież rzeczywiście mniej zajmował się, słusznie profesor mówi, reformą wewnętrzną Kościoła. Uważam, że trzeba wcielać w życie nauczanie Watykanum Sekundum. Nie ma co robić kolejnej reformy, tylko implantować, wprowadzić w życie to, co Sobór ustalił, co wymaga czasu oczywiście, ale właśnie dokonował ogromnie wiele tych kroków, bo mówimy o dialogu międzyreligijnym, na niespotykaną skalę i z nową jakością i ten takie wykroczenie do całej ludzkości, to znaczy jak to profesor Huntington z Harvardu, dosyć znana postać, mówił, że ten papież posiadł niezwykłą zdolność pojawiania się w różnych miejscach świata w krytycznych momentach, żeby móc przejść społeczeństwom od autokratyzmu do demokracji. I tak było oczywiście w Polsce i dalsza część świata tego doświadczyła, ale to było oczywiście też w Argentynie, w Chile, Paragwaju, na Filipinach, Haiti. To też właśnie ten dialog ze światem, który powoduje, że buduje się podmiotowość społeczeństwa, a stąd demokrację i wolność jako filary, to też jest ogromne osiągnięcie Jana Pawła. Mhm. Właśnie wielkiego reformatora, ale w skali męża stanu rzeczywiście.
Profesor Wiesław Ratajczak, który z momentów rzeczywistości eklezjalnej uważa pan za najistotniejszy w pontyfikacie Jana Pawła?
Było tak, jak sądzę, że pontyfikat Jana Pawła II był próbą odnalezienia takiego właściwego kursu między skrajnościami, bo oczywiście w postaci ustaleń Soboru Watykańskiego II był tak potężny, a też powiedzieć można wola tych, którzy Kościół chcieli sprowadzić w stronę im wydającą się za właściwą, także była potężna. Stąd utrzymanie tego kursu właściwego. Znaczy, nie chciałbym tutaj oczywiście w kategoriach politycznych o tym myśleć przede wszystkim, ale no, pamiętamy, że to było takim dramatem pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy okazywało się, że i po jednej, czyli po konserwatywnej stronie są takie istotne części Kościoła, z którymi dialog jest niezwykle trudny. Myślę tutaj o...
Olefebrystach przede wszystkim, myślę.
Tak, oczywiście. Ale po drugiej stronie są nurty, powiedzieć można, modernistyczne, czy wreszcie te nurty, które związane były z teologią wyzwolenia. To było też ogromne zagrożenie dla Kościoła. Tu właściwie przez moment bym powrócił do tego wątku poprzedniego, wątku związanego z marksizmem. Mam wrażenie, że właśnie w teologii wyzwolenia marksizm szczególnie mocno doszedł do głosu i zważywszy, że taka atrakcyjność politycznego przekazu czy moralnego przekazu teologii wyzwolenia wydawała się tak ogromna, można było mieć tu taką fatalną perspektywę przed sobą, perspektywę po prostu rozłamu Kościoła, czy jego nadmiernej polityzacji. Powiedzieć można więc, że mądrość Jana Pawła II polegała na tym, żeby między tymi wieloma, bo wymieniłem tylko dwie skrajności, dwie rafy czy dwie groźne skały, ale zapewne takich punktów można byłoby wskazać więcej. Jan Paweł II tą nawą kościelną tak starał się kierować, by podobnych zderzeń uniknąć.
Kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, w liście, który wysłał na stulecie Jana Pawła II, pokazuje, że schyłek pontyfikatu Pawła VI to był kościół chaosu, przede wszystkim kościół chaosu wiary. Tam znajduje się takie bardzo mocne zdanie, że prości proboszczowie do końca nie wiedzieli, w co wierzyć. I to, co udało się Janowi Pawłowi II w pierwszej części jego pontyfikatu, to uzyskanie czy też odbudowa spójności doktryny wiary, spójności wiary jako elementu niezbędnego dla Kościoła. Ojciec Maciej Zięba, jak ojciec postrzega ten aspekt pontyfikatu, spójność przekazu wiary, bo myślę, że on był kluczowy, jednym z kluczowych dla Jana Pawła II. To jest właśnie też problem.
To najważniejsze wyzwanie w pierwszych latach pontyfikatu, nawet w pierwszych wielu latach pontyfikatu, bo rzeczywiście, znaczy o tym wspominał profesor Latajczak, ta polaryzacja, nazwijmy ją ci progresiści, tacy właśnie ideologiczni, albo implantujący marksizm i jego kategorie, bo to chodzi o to właśnie, że to deformuje teologię, jeżeli się teologię przeżywa marksistowsko i takie formułuje postulaty, a takie tam bywały. Więc z jednej strony właśnie mamy to skrzydło, z drugiej strony to skrzydło lefebrystowskie, takich tradycjonalistów, no i wiele podziałów właśnie wiążących się z tym. Na przykład ci tradycjonaliści uważają, że rola kobiety jest dalej taka marginalna w Kościele i tu nie można nic zmienić, a znowu pojawia się postulaty u radykałów kapłaństwa kobiet i też tu centrowo w jakiś sposób. Z jednej strony kwestia kobieca jest jednym z podstawowych tematów, o których pisze Jan Paweł, bardzo mocno o geniuszu kobiety, też o tym, o nierównym traktowaniu, o różnego typu właśnie prześladowaniach i kulturze patriarchalnej, która musi zostać zmieniona, a zarazem właśnie to nie znaczy, że przesuwa się na pozycję ideologicznego feminizmu, tylko konstruuje chrześcijański feminizm. Właśnie nie zgadza się na to, że Kościół ma jakiekolwiek formy sojuszu tronu z ołtarzem, bardzo mocno się temu przeciwstawia, że to jest zawsze nadużycie i zawsze szkoda dla dzieła Ewangelii, a z drugiej strony właśnie też bardzo mocno pilnuje, żeby Kościół bronił praw człowieka, żeby właśnie, że oczywiście nie może się ze swojej roli upolitycznić, nie może być teologia wyzwolenia w wersji marksistowskiej, tylko buduje teologię solidarności, którą w Polsce implantuje i w innych krajach właśnie, to znaczy nie w walce z kapitalizmem, w walce z obszarnikami, kułakami czy posiadaczami, ale w walce o godność z opcją na rzecz ubogich właśnie. A w sensie kościelnym, no to właśnie to wspomniane, to jest Zbigniew Brzeziński, pisał o tym okresie, zapisał, że Kościół katolicki w 1988 roku pisał, że Kościół katolicki rozpływał się, że się rozmywał właśnie i taki archipelag luźno związanych federacji lokalnych episkopatów, które budowały swoje katechizmy, swoje obyczaje liturgiczne. I Jan Paweł właśnie przez tą instytucję nowatorską, pielgrzymek, zaczął zszywać, przybliżać, że biskup Rzymu jest zwornikiem jedności całego Kościoła na całym świecie. Postać abstrakcyjną dla ludzi w Wietnamie, czy Filipinach, czy w Japonii, czy też tam w Peru, w Andach i tak dalej. Postać abstrakcyjną przybliżał tym wszystkim ludziom, dawał im wspólne doświadczenie wspólnoty wiary i wspomniany tu katechizm, a poniekąd też oczywiście kodeks prawa kanonicznego, ale głównie katechizm. To jest budowanie i koncepcyjne, i w wymiarze praktycznym, medialnym jedności Kościoła. Z tym, że weźmy to jedno, że jeszcze tylko ostatnia uwaga, że to budowanie jedności Kościoła, zszywanie, było tym warunkiem dla Jana Pawła, że wyjść do ludzi. Ja to nazywam sobie samoświadomość otwartego Kościoła. Zbudować głęboką katolicką świadomość, w co wierzymy, jak wierzymy, głęboką więź kościelną, ale po to, żeby wyjść, żeby spotkać się z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, dialogować z innymi religiami, spotkać się z każdym człowiekiem. Człowiek jest drogą Kościoła.
Ta centralizacja Kościoła, którą wykonał Jan Paweł II, jest i współcześnie często krytykowana. Ja mam wrażenie, że ona jest nierozumiana, ponieważ tutaj nastąpił pewien paradoks. Z jednej strony Jan Paweł II centralizuje poprzez osobę papieża i kurię rzymską Kościół, ale z drugiej strony on go wzmacnia różnorodnością, chociażby międzynarodowym składem kurii rzymskiej, chociażby wprowadzaniem kardynałów z Nowego Świata, chociażby kardynała Arince, prawda, czarnoskórego, który jest bardzo wpływowym kurialistą, otwiera się na ludzi z nowego świata. Innymi słowy, ta centralizacja oznaczała także partycypację kościołów lokalnych. W tym wątku zupełnie krótko chciałbym, ojciec Zięba wskazał problem czy temat solidarności. Trudno zrozumieć Kościół Polski lat 80. bez solidarności. Chciałbym na sam koniec tego wątku zapytać profesora Krzysztofa Brzechczyna, jak pan profesor jest też badaczem historii Solidarności, jak pan profesor ocenia rolę Jana Pawła II w kształtowaniu się tego ruchu? Profesor Brzechczyn.
Jan Paweł II przede wszystkim dał pewną wizję i ta wizja miała charakter uniwersalny i dzięki niej również ruch Solidarności z roku 1980-81 był pewnym takim ruchem uniwersalnym i wyjątkowym w dziejach, powiedzmy, z linii świata, ale na pewno bloku państw komunistycznych. I teraz można powiedzieć, że Jan Paweł II dostarczył pewnego języka, dzięki którym Polacy mogli się porozumiewać. Tutaj przede wszystkim w latach 80-81 takim kluczowym słowem była nie tylko solidarność, ale też pojęcie godności, tak? Ta rewolucja solidarnościowa, ona miała taki charakter godnościowy i z kolei ten element godności mógł być również upowszechniany czy wykorzystywany w innych częściach świata, tak więc tu ja bym to widział w taki sposób, że Jan Paweł II był przywódcą, który doskonale rozpoznał znaki czasu, tej lata 80., ten narastający kryzys komunizmu, który nie był, wielu uważało, że jest on zjawiskiem trwałym, i to, co należy zrobić, to jedynie możemy popierać konwergencję, czyli upodabnianie się.
Ale zatrzymajmy się na chwilę na tym momencie rewolucji godności. Czy ją nie można właśnie przeciwstawić tej propozycji teologii wyzwolenia? Ta metafora Kapuścińskiego, która jest też tytułem jego książki, Chrystus z karabinem na ramieniu, to jest właśnie ta propozycja teologii wyzwolenia. Z drugiej strony odpowiedź na przemoc godnością, budowaniem struktury dobra, to jest ta propozycja, która była propozycją Solidarności Polskiej z udziałem Jana Pawła II. Czy można takie przeciwstawienie, to jest oczywiście skrót myślowy, ale czy można takie przeciwstawienie zaproponować?
No tak, dlatego że ta polska rewolucja była rewolucją pokojową przede wszystkim i oddolną, tak? A teraz te rewolucje, które miały miejsce czy były w trzecim świecie, to one miały charakter zbrojny i niepokojowy. Czyli tutaj widzimy i nieoddolny, bo jeżeli się organizuje zbrojną rewolucję, to musi być jakaś elita, musi być jakaś partia kadrowa, która tymi środkami przymusu zarządza, tak? Czyli rewolucja zbrojna jest jakby z definicji rewolucją niedemokratyczną i ma w sobie zalążek takiego bolszewizmu, ale zmiany są konieczne, tak? To tutaj Jan Paweł II nie był znów takim skrajnym konserwatystą, ale chciał on zmiany, widział i krytyczne strony i komunizmu, i kapitalizmu, ale ta zmiana winna przebiegać w określony sposób. To co się proponuje, nie powinno być, lekarstwo nie powinno być gorsze od choroby, a w teologii wyzwolenia...
I proszę Państwa, w tym momencie zakończmy część drugą, przechodząc do ostatniej, tyczącej się roli i znaczenia Jana Pawła II dla współczesnego, aktualnego świata, szczególnie dla Polski.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi rozmówcy, ojciec dr Maciej Zięba, profesor Wiesław Ratajczak, profesor Krzysztof Brzechczyn. Trzeba powiedzieć, że jest coś z jednej strony przykrego, ale z drugiej strony niezrozumiałego w krytyce Jana Pawła II, już począwszy od jego pogrzebu była taka akcja Nie płakałem po papieżu. Jest też cała fala, trzeba to nazwać wprost, nieuczciwości intelektualnej, która próbuje Jana Pawła II wepchnąć tylko w jeden temat, w temat pedofilii, i uwypukla się to, że z tym tematem sobie nie do końca poradził, co skądinąd nie jest też do końca prawdziwe. Mam wrażenie, że ten redukcjonizm i próba sprowadzenia Jana Pawła II tylko do wymiaru jakiegoś przypadkowości, a czasami nawet wymiaru porażki jest, no właśnie, czym ona jest? Czy tylko niezrozumieniem, czy też jest jakąś eklezjofobią, czy też wynika z jeszcze z jakichś innych pobudek? Jak zapamiętamy Jana Pawła II? Jaka będzie nasza pamięć o nim? To jest także pytanie o to, w jaki sposób będziemy korzystać z jego dziedzictwa. Czy my mamy spór o Jana Pawła? Rozpocznę od profesora Ratajczaka. Czy można powiedzieć, że w Polsce jest jakaś debata o Jana Pawła i jego postać, jego wpływ na Polskę? Panie profesorze, jak pan to widzi?
Nie nazwałbym tego debatą. Są oczywiście rozmaite stanowiska, często ze sobą się nie komunikujące. Jest to kolejne wcielenie marksizmu, w którym oczywiście taka myśl jak myśl Jana Pawła II, taka integralna postawa jak jego postawa, musi być celem ataków. To jest sprawa jak najbardziej oczywista. Natomiast jeśli popatrzeć na takie rozproszenie tej refleksji o pontyfikacie Jana Pawła II, to pewnie ująłbym to w ten sposób, że tu właściwie każdy ma swoje zadanie. Trzeba oczywiście myśleć w kategoriach historycznych, tak jak w naszej rozmowie się to pojawia, w kategoriach moralnych, w kategoriach teologicznych, mistycznych, literackich i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ogromna praca. To się też dokonuje pewnie na gruncie poszczególnych biografii. To jest, myślę, bardzo indywidualna przygoda spotkania ze świętym. Inna na pewno w przypadku ludzi, którzy swoje życie z postacią, z osobą Jana Pawła II wiązali od początku świadomości. Inna dla tych, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w spotkaniach z Janem Pawłem II, dla których jest to postać historyczna, ale żywa przez to, że jest święty, więc obecny w Kościele, przez to, że jego nauczanie pozostaje żywe, pozostaje obecne.
Ojciec Maciej Zięba, prowadząc szkoły Terce Milenio, przekazuje ojciec wiedzę, pamięć, ale także interpretację nauczania Jana Pawła II pokoleniu, które go już nie znało, które urodziło się albo tuż przed jego śmiercią, albo nawet już po śmierci Jana Pawła II. Czy jest jakaś różnica w odbiorze jego myśli, pokoleniowa różnica ojca zdaniem, i w jaki sposób tą pamięć przekazywać dalej?
No oczywiście, że jest różnica, bo jasne jest, że jeżeli dla kogoś Jan Paweł, a jeżeli to się już jest, nie pamięta się go osobiście, a właśnie tak naprawdę to ostatnia pielgrzymka do Polski, to taka, gdzie papież dał się poznać szerzej, to było 21 lat temu, no to właśnie jeżeli ktoś ma nawet 23-24 lata dzisiaj, to już nie pamięta osobistego spotkania z Janem Pawłem, czyli jest dla niego to już postać zapośredniczona przez media, przez właśnie historię opowiadaną w różny sposób, często właśnie krytyczny. Często właśnie, jak to są młodzi ludzie, to jest naturalny odruch takiego buntu i sprzeciwu. I tego typu właśnie, to był może taki sterowany trochę, ale też taki odruch właśnie młodzieżowy. Nie płakałem po Janie Pawle, no bo kiedy wszyscy płaczą, ja nie czuję tej jakiejś więzi, no to chcę pokazać, zademonstrować. Oczywiście powiedziałbym, że to troszkę powierzchowno i trochę agresywne forma wyrazu, ale muszę też zrozumieć. Właśnie ten termin o Janie Pawle, który się pojawił, właśnie no to jest jakaś reakcja którą od czasów Gombrowicza opisano wielokrotnie. Właśnie jeśli się tłumaczy, że Jan Paweł II wielkim Polakiem był, wielkim teologiem był, wielkim człowiekiem był, to 18-latki i 20-latki mają prawo reagować buntem. I dlatego trzeba ją powiedzieć tą historię, żeby pokazać, że nie tylko osadzono w przeszłości, bo dla nich właśnie Solidarność 80 roku, która dla mnie jest wciąż żywa w jakiś sposób, no dla niej to jest opowieść, jaka dla mnie o latach 20. międzywojniu, odzyskaniu niepodległości w 18 roku i tak dalej, prehistoria. Natomiast Jan Paweł II jest postacią, która może być przewodnikiem dzisiaj. I to właśnie w okresie chaosu i zamętu niezmiernie dużo może pomóc mi zrozumieć siebie, Kościół, świat mnie otaczający, moją ojczyznę. I to staram się ją powiedzieć, ale zaczynam od tego, czego mnie nauczył Jan Paweł. Co mi dało spotkanie z Janem Pawłem, żeby oni widzieli, że Jan Paweł ma wpływ na konkretne życie, na konkretne działania, nie na Polskę jako taką, nie na blok wschód-zachód, nie na Kościół powszechny i uniwersalny, tylko na konkretne ludzkie życie. Bo to trzeba im pokazać, że Jan Paweł II może pomóc mi mądrzej, lepiej i sensowniej żyć dzisiaj i w przyszłości.
Mm-hmm. Profesor Krzysztof Brzech, czyli jak pan profesor spogląda na ten spór? Ja mam wrażenie, ojciec Maciej, zgoda, to co powiedział a propos tego buntu, zgoda, że często jest to taki bunt nastolatków, ale niestety czytając też wiele wypowiedzi, czy też wiele analiz autorów, którzy mają też przecież i tytuły naukowe, trudno się zgodzić, że one są rzetelne. Myślę o tych krytycznych analizach. Jest między innymi taka książka Jan Paweł, analiza krytyczna jednego z profesorów filozofii. Tych dzieł czy dziełek można wskazać znacznie więcej. Czy widzi pan profesor jakiś spór o Jana Pawła II, który też jest trochę sporem o naszą pamięć? Profesor Krzysztof Brzechczyn.
Znaczy, ja bym powiedział, że no i jest problem z recepcją myśli Jana Pawła II i co ciekawe, będąc na różnych kongresach filozoficznych, akurat spotkałem filozofów z Filipin, z Hiszpanii, którzy się myślą Jana Pawła II zajmują, ale w taki sposób profesjonalny, tak, naukowy, jakbyśmy tutaj na potrzeby tej dyskusji powiedzieli, a w Polsce czegoś takiego no niestety nie ma, no bo jest albo instrumentalizacja Jana Pawła II, taki właśnie sposób, o którym ty mówiłeś, nie płakałem po Janie Pawle II, ewentualnie no w ogóle negacja jego roli w historii, tak, w historii o tych ostatnich 40 lat. No to się wiąże no z tutaj już wielokrotnie poruszaną wojną polsko-polską tutaj Jan Paweł II jakby padł tą i został ofiarą tej wojny polsko-polskiej. No ale z drugiej strony no ja się też tak zastanawiam, że jakby Kościół katolicki czy katolicy też w Polsce też nie potrafią w taki sposób atrakcyjny przedstawić Jana Pawła II. To też się z tym właśnie po śmierci Jana Pawła II była taka fala budowy pomników w różnych miastach. No te pomniki, no ich jakość estetyczna tych powiedzmy pomników no, też wzbudzała.
Ale zwróciłbym uwagę na to, co pan profesor wskazał, że nie ma w Polsce wielu katedr wojtyliańskich. No badania nad myślą Jana Pawła II może nie są jakąś specjalną tutaj dominacją naszego
jeśli wspomniałeś o tym autorze, Jan Paweł II, analiza krytyczna, no to ta osoba, no niezależnie od tego, co ona napisała, no to jednak musiała się nad tymi tekstami pochylić, musiała je przeczytać, jakoś tam krytycznie zanalizować, czyli włożyła jakiś w to...
Chodzi o profesora Tadeusza Bartosia.
Ale jest taka, że właśnie teolodzy katolicy, filozofowie katolicy powinni podjąć tą pracą o polemikę. No niestety tak się w tej naszej kulturze współczesnej jest, no, że jeżeli kogoś się przedstawia w taki sposób zbyt ułożony, no to to nie budzi zainteresowania. Tu musi być książka, która jest taka kontrowersyjna, trochę taka krytyczna i to wtedy jest to zainteresowanie, wtedy się budzi pewien ruch taki intelektualny wobec danej osoby.
Ja muszę powiedzieć, że na zjeździe filozoficznym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zeszłym roku był badacz ze Stanów Zjednoczonych, który właśnie prezentował referat a propos myśli Jana Pawła II i był dosyć zdziwiony, że u nas te badania niekoniecznie są na takim poziomie rozwojowym, jak on sobie to wcześniej wyobrażał. No. Słuchajcie, będziemy kończyć. Mam takie pytanie. Który z tekstów Jana Pawła II jest dla was najważniejszy? Ojciec Maciej Zięba, który tekst ojciec by wyróżnił najbardziej? Taki ukochany ojca tekst.
Nie potrafię tak. Naprawdę nie potrafię. Ale jeśli bym miał tak raczej zasugerować czytelnikom, to ciągle nieprzemyślana jest taka synteza myślenia o świecie, Europie i przyszłości, to jest pamięć i tożsamość. Ona bardzo dobrze może nam pomóc nawigować się w rzeczywistości, bo to jest krótki tekst, nieprzyswojony, bo się ukazał właściwie parę tygodni przed śmiercią Jana Pawła i śmierć Jana Pawła przesłoniła jako wydarzenie tą małą, a ważną książkę.
Wiesław Ratajczak, który z tekstów pan profesor najbardziej lubi Jana Pawła II? Wiem, że to jest masakrycznie trudne pytanie, ale proszę spróbować wskazać.
Że też najczęściej wracam do pamięci i tożsamości, również ze względu na to, że myślenie o roli literatury i kultury szerzej jest w tej książce w sposób niezwykle sugestywny podane. I to jest książka, tak wracając do poprzednich wątków, pokazująca Jana Pawła II w sposób integralny. To jest po prostu całe życie, a jednocześnie jest w tej propozycji, jest w tym myśleniu tak wiele sugestii, jak może moje życie wyglądać. Co oznacza wiara w nie w wymiarze kościelnym, to oznacza uczestnictwo w historii nie w planie takim szerokim, dziejowym, ale właśnie pojedynczego, konkretnego ludzkiego doświadczenia. Dlatego ta książka jest rzeczywiście czymś rodzaju testamentu. I
profesor Krzysztof Brzeczyn, a pan który z tekstów Jana Pawła II by wskazał?
Tak, praca, osoba i czyn jeszcze sprzed okresu bycia papieżem jest taką, wydaje mi się, ważną książką. Ważną pozycją w jego dorobku.
Proszę Państwa, kończymy zatem w tym momencie nasz program. Jak zwykle w naszym programie polecamy Państwu różne propozycje lekturowe. W tym przypadku muszę zapytać o propozycje lekturowe tyczące się myśli Jana Pawła II. Ojciec Maciej Zięba, jaką książkę poleciłby ojciec naszym słuchaczom o Janie Pawle?
Korzystając z tego, że jeszcze jesteśmy, chociaż oby jak najkrócej, w tej erze pandemii i może mamy jednak trochę więcej czasu, no to bym polecił jednak książkę George'a Weigla Świadek Nadziei. To jest obszerna biografia, rzeczywiście, ale czyta się jednym tchem, a jest wielką syntezą pokazującą i wewnątrz Kościoła, i na zewnątrz Kościoła, i w świecie osadzenie też Jana Pawła w kulturze polskiej tradycji. To jest unikalne osiągnięcie w tych wielu dziesiątków czy setek nawet biografii Jana Pawła.
Wiesław Ratajczak, a pan profesor co by polecił do czytania o Janie Pawle, jeśli by można było poprosić o jakąś wskazówkę?
Jeśli nie starczy czytelnikom czasu na potężną księgę George'a Weigla, to polecam książki ojca Macieja Zięby, poczynając od niezwykłego pontyfikatu, ale tych książek jest oczywiście znacznie więcej, które dla mnie były świetnym przewodnikiem po pontyfikacie i sądzę, że będą dla wielu czytelników.
Również przyłączam się gorąco do popularyzacji literatury papieskiej autorstwa ojca Macieja Zięby. Krzysztof Brzechczyn, co pan profesor poleca?
Ja bym polecał taką książkę, pracę zbiorową, Polskie wizje i oceny komunizmu 1917-1989, wydaną przez Instytut Historii PAN i Instytut Pamięci Narodowej. I tam jest taki rozdział Kościół katolicki wobec komunizmu. Jest tam i w tej książce są skice poświęcone Janowi Pawłowi II, ale też prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Tutaj jest artykuł Prymas Stefan Wyszyński, asystent komunistyczny w Polsce Ludowej w latach 1956-81 i drugi taki artykuł Pawła Skibińskiego Jan Paweł II, a komunizm.
Proszę Państwa, i w tym momencie musimy zakończyć kończyć nasz program. Zdaję sobie sprawę, że dotknęliśmy tylko kilku wątków. Każdy z nich wymagałby pogłębienia, wymagałby osobnej rozmowy, ponieważ postać Jana Pawła II jest postacią wielostrukturalną, jest postacią też fascynującą i każdy z tych wątków otwiera nowe aspekty fascynującej rozmowy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj ojciec Maciej Ziemba. Dziękuję ojcu bardzo.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Profesor Krzysztof Brzechczyn, dziękuję.
Dziękuję. Dobranoc Państwu.
I profesor Wiesław Ratajczak.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, a my się słyszymy w przyszłą niedzielę w normalnym wydaniu magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Kłaniam się Państwu nisko, życząc zdrowia. Do usłyszenia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.